muzyczne podróże przez świat.
W okolicach stacji Henryka Arstowskiego jest sporo niezbadanych lodowców. Nie wszystkie przejścia są chyba bezpieczne. Obawiała się pani?
Tak, nie wszystkie są bezpieczne, aczkolwiek też coraz bardziej rozszerza się ten program badawczy prowadzony przez stację i eksploruje okoliczne lodowce. Dzięki temu też już ta wiedza dotycząca bezpiecznych przejść jest coraz większa, ponieważ każdą trasę już można sobie zapisać na GPS-ie na przykład. I też jeżeli chodzi się tam regularnie, to już mniej więcej wiadomo, jakie obszary są bardziej niebezpieczne, a które mniej. Także oczywiście tutaj, jak zdarzało nam się przechodzić głównie przez lodowiec ekologii, ponieważ jak na przykład pomagałam kolegom w czasie ich monitoringów, no to lodowiec ekologii był na naszej trasie. Chcąc, nie chcąc, musieliśmy go pokonać. I tutaj oczywiście cały sprzęt, raki, czekany, liny musiał być użyty. Szliśmy oczywiście w odpowiednich odstępach, także mieliśmy też oczywiście odpowiednie przeszkolenie, jak się zachowywać na lodowcu, na wypadek, gdyby ktoś wpadł do szczeliny. Nie było jakichś dramatycznych sytuacji.
Nikt nie wpadł?
Parę osób wpadło, ale to na szczęście nie było nic takiego strasznego, co by się mogło źle skończyć. W dwóch przypadkach chyba osoba sama wyszła, w trzecim wypadku to już było takie faktycznie większe wpadnięcie, ale na szczęście wpadła osoba w środku, więc ta, która była z przodu i z tyłu, jakoś były w stanie bez problemu ją wyciągnąć.
Góry lodowe, zapewne fascynujące, każda ma inny kształt, kolor, wielkość, no powiedzmy o nich.
Góry lodowe, tak, to jest właśnie to, czego na przykład nie obserwowaliśmy na Spitsbergenie. Tam były, jeśli już, to graulersy, czyli mniejsze odłamki gór lodowych, jakie obserwowaliśmy, a one brały się z lodowców, które cieliły się, czyli odpadały od nich takie duże kawały lodu prosto do fiordu Hornsund. Natomiast te góry lodowe, czyli te faktycznie lodowe olbrzymy, o których pan mówi, które obserwowaliśmy już w Antarktyce, w Zatoce Admiralicji, one docierały do nas z Antarktydy. Najprawdopodobniej właśnie z lodowców szelfowych, które tam się znajdują. No a część tych mniejszych pochodziła z tych okolicznych lodowców, które wpadały do Zatoki Admiralicji. I tutaj faktycznie ten kolor praktycznie turkusowy momentami, niebieski, jaki można było zobaczyć, czy na przykład taki bardziej mleczny, bo to też w zależności od tego, jak stary jest ten lód lodowcowy, jak bardzo on jest skompresowany, to też inaczej odbija światło. Na przykład w dni słoneczne te kolory były zupełnie inne niż na przykład w dni, kiedy światła słonecznego było mniej. Także no, każda góra lodowa była unikatowa.
Górą lodową jest to, co powyżej 300 metrów kwadratowych powierzchni, tak?
Tak, i zdarzały się takie duże góry lodowe.
Jazda skuterem śnieżnym, bajka.
I powiem szczerze, że jak na przykład zdarza mi się teraz po Beskidach wędrować, na przykład w okresie zimowym, i widzę właśnie, że ktoś sobie gdzieś tam jeździ na skuterze śnieżnym, to przyznam szczerze, że najfajniejszy zapach, jaki czuć, to jest właśnie ten zapach spalin, bo jednak on jakoś przenosi wspomnienia, to jest takie dość zabawne, ale faktycznie skuter śnieżny to jest jedno z podstawowych środków transportu w okresie zimowym. Głównie na Spitsbergenie, można powiedzieć, tam więcej z tych skuterów korzystaliśmy, ponieważ z racji badań prowadzonych na lodowcach trzeba było przemieszczać się na dłuższe odległości, a w okresie zimowym wiadomo, że jest to łatwiejsze, szybsze, jeżeli używamy już takiego sprzętu. Natomiast oczywiście przy stacji też korzystaliśmy ze skuterów. Jak trzeba było coś przewieźć, jakiś cięższy ładunek, to wtedy pakowało się to wszystko na sanie. Można było pokonać dzięki temu szybciej, bardziej efektywnie pewną odległość. I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly, 'cause then I might run in the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out, all out of breath now. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. That power over me. You got that power over me. Remember the lake and the moonlight. Remember you shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I
call and I rush out. All out of breath now. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me. You got that power over me. You got that power. The side of darkness knows you well. That lesson of love, all that it was, I need you to see. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me.
Są też zodiaki do transportu ludzi czy sprzętu.
Tak, czyli to jak potocznie nazywa się łodzie motorowe, z których korzysta się w jednej i w drugiej stacji. I faktycznie nimi się bardzo dużo pływa. Też w zależności od pogody czy prowadzonych badań, to jednak jesteśmy w stanie przemieszczać się na dość duże odległości. Czy właśnie prowadzić badania na przykład dziedziny oceanografii. Na przykład pamiętam, że koleżanka, która zajmowała się monitoringiem morskim na stacji Arctowskiego, pływała z taką wyciągarką, za pomocą której opuszczała sondę na przykład do dna morskiego, pobierała różnego rodzaju osady czy próbki wody i takie pływanie w celach naukowych odbywało się dość często, też w zależności od pogody. No i też oczywiście w zależności od tego, kto prowadzi badania i w jakim zakresie, no to tutaj od tego zależy to, jak często się pływa.
A dała się pani namówić na morsowanie?
Tak, dałam się namówić na morsowanie i to chyba było pierwsze morsowanie w moim życiu na stacji Arctowskiego.
No i jak było?
Bo mieliśmy zimno, aczkolwiek koleżanka, która mnie w to wciągnęła, robiła to dobrze, wiedziała jak to robić, że trzeba się odpowiednio przygotować, zrobić rozgrzewkę, więc to już jak człowiek się do tego odpowiednio przygotował, to faktycznie można było nawet zauważyć pewne korzyści z morsowania, także faktycznie to było dość ciekawe doświadczenie. Natomiast tutaj oprócz tego, że nie tylko patrzyliśmy na temperaturę, zanim zdecydowaliśmy się morsować, to jeszcze przede wszystkim na prędkość wiatru, no bo jednak ona determinowała wszystko, jak za bardzo wiało, no to morsowanie nie miało sensu.
To jeszcze o ciekawej aktywności. Tam zjechała pani z Urbanka na nartach. No to fajna górka, prawda? Około 600 metrów nad poziomem morza.
Tak, fajna górka. Przyznam szczerze, że właśnie te 600 metrów wydaje się bagatelą, ale tam wysokość tych gór jest mierzona bezpośrednio od poziomu morza, więc to 600 metrów to wyglądało jak 2000, czy jakiś tatrzański szczyt dość wysoki, więc przyznam szczerze, że to było trochę wyzwanie. Był nawet moment, że zdjęłam narty, ponieważ powierzchnia była dość oblodzona, ale też dlatego, że to była ostatnia taka większa wycieczka przed powrotem do kraju, to była końcówka zimowania. Jest taka teoria też, że pod koniec zimowań w ogóle, jeżeli dochodzi do wypadków, to dochodzi właśnie pod koniec. I to też psychologicznie bardzo łatwo można uzasadnić i to też były na ten temat badania, że po prostu człowiek już jest tak tą rutyną trochę przeżarty, powiedzmy, tak już jest pewny, że wszystko wie i wie jak się poruszać w tym terenie, poza tym ma poczucie, że to już się kończy, że on wraca, że traci czasami taką ostrożność, jaką miał na początku. Więc stwierdziłam wtedy, że ja chyba wolę te narty odpiąć, bo jeżeli się połamie, no to będzie niefajne zakończenie tej całej wyprawy. Ale doświadczenie było bardzo ciekawe, bo żeby tam akurat zjechać z tego szczytu, musieliśmy popłynąć właśnie zodiakiem w specjalnych takich kombinezonach do pływania. I tylko, żeśmy wysiedli na brzeg, zdjęliśmy te kombinezony, musieliśmy właśnie ubrać sprzęt narciarski i dopiero wtedy mogliśmy rozpocząć wędrówkę na górę.
Road is wide,
Muzyczne podróże przez świat.
A inne szczyty, Sfinx czy Krzemień, też pani była.
Bardzo dużo jest takich szczytów okolicznych, na które nie na wszystkie da się wejść ze względu na to, w jaki sposób są ukształtowane, ale to, co też jest istotne, to tam jest bardzo dużo polskich nazw i to czasami niektórzy myślą, że jest to przypadek, że to jest jakieś tłumaczenie, że na mapie znalazły się na przykład Iglica Czajkowskiego, czy Lodowiec Suszczewskiego, Zatoka Suszczewskiego i tego typu rzeczy. Są to zarówno nazwiska polskich badaczy, jak i na przykład zjawisk związanych z polską kulturą. To wynika z tego, że po prostu, kiedy tworzono mapę tego terenu, a akurat Polacy w tym miejscu byli pierwsi w latach 70., kiedy powstawała stacja, więc jakby prawem odkrywców, może to tak nazwać, zostały stworzone właśnie mapy przez polskich badaczy i te nazwy zostały również nadane przez polskich naukowców, tutaj głównie przez profesora Krzysztofa Birkenmajera, który jest autorem większości z nich.
No jest na przykład Tarnica.
Tak, Tarnica, a na przykład ostatnio na Facebooku, na pewnej grupie dla narciarzy zauważyłam informację, do której ktoś dotarł, że jest też Kasprowy na Wyspie Króla Jerzego. Tak, to prawda, bo też byłam na Kasprowym. I to ktoś właśnie podał jako bardzo taką fajną ciekawostkę, taką kontrę do tego Kasprowego, który wszyscy kojarzymy. Który
jest w Wzgórze Puchalskiego z grobem znanego przyrodnika Włodzimierza Puchalskiego. Są też inne piękne miejsca tam właśnie. Powiedzmy o nich. Tutaj mam na przykład przylądek Patelnia.
przylądek Patelnia jest też zabawny. To też jest polska nazwa i on najprawdopodobniej nazywa się dlatego, że ma bardzo charakterystyczny patelniopodobny kształt. Nawet spotkałam się z próbą tłumaczenia tego. Znalazłam jakieś opracowanie, gdzie ktoś to przetłumaczył jako frying pan, więc to powinno być po prostu patelnia. I to jest takie miejsce, gdzie też prowadzi się monitoring ekologiczny, ponieważ z racji tego, że ten przylądek jest tak ukształtowany, właśnie jest dość szeroki w pewnym punkcie, bardzo dużo ssaków płetwonogich tam się wyleguje. Są tam i słonie morskie, i foki wedela, i krabojady. Czasami pojawi się lampart morski, więc jak nasi obserwatorzy robią właśnie monitoring ekologiczny, którego jednym z zadań jest sprawdzanie, jakie gatunki można spotkać, w jakiej ilości, na określonych odcinkach odpowiednio opisanych, to właśnie na patelni jest najwięcej obserwacji, ponieważ tych zwierząt jest tam najwięcej.
Lampart morski, zakała spokojnego foczego rodu. Jak wygląda?
Tak, jak Centkiewiczowie to opisywali. Jest trochę przerażający. Ja osobiście bardzo lubię foki, natomiast no, lampart jest tą złą foką, jak ja to mówię. On jest bardzo charakterystyczny ze względu na uzębienie, jakie posiada. To już nie jest uzębienie krabojada na przykład, który się odżywia krylem, nie krabami, żeby było zabawnie, ponieważ jest to drapieżnik. On, jak wspomniałam wcześniej, odżywia się pingwinami, więc te zęby są ostre, są imponujące. Poza tym on się dość specyficznie porusza po lądzie. Na przykład foki generalnie pełzną, w przeciwieństwie do uchatek. To jest bardziej taki ruch, jak na przykład, nie wiem, jakieś gąsienicy.
Krabojady też, tak?
Tak, krabojady też, tak. To też są foki. Natomiast lampart się trochę wije. On tak ma taki bardziej wężowaty ruch na lądzie i nie wygląda to sympatycznie. Na lądzie nie stanowi zagrożenia dla człowieka, natomiast na wodzie może stanowić, zwłaszcza jeżeli płynie się łodzią, wspomnianą już motorową, która jest no, łodzią dmuchaną jednak. Oczywiście składa się z wielu komór, więc jeżeli na przykład lampart by stwierdził, że przygryzie jedną komorę, to oczywiście raczej nie pójdziemy na dno, ale mimo wszystko no, może się zdarzyć, że coś takiego zdecyduje zrobić. I to ciężko nawet powiedzieć, czy zrobi to z powodu jakiejś agresji, czy chęci faktycznie ataku, czy jest to bardziej podyktowane ciekawością. Trudno powiedzieć. Człowiek jeszcze na tamtym terenie nie jest traktowany w kategorii zagrożenia, bardziej dla zwierząt tam żyjących, bardziej w kategorii obiektu ciekawego, budzącego zainteresowanie.
Naszym gościem jest Dagmara Bożek-Andryszczak. Na stronie internetowej Radia Kielce znajdą Państwo obszerną galerię zdjęć i 4 filmy z Wyspy Króla Jerzego. Proszę zobaczyć choćby te tajemnicze krabojady, jak nurkują pod wodą. Świetny filmik. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. Skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to. And I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for. Just a shy guy looking for a tube light. Hefty thing will hold my.
the other side of a street I knew. Stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause oh,
Radio Kielce 101 i 4 FM.
Pingwiny, mówi się, że Adelki bywają gniewne, to prawda?
Bywają gniewne, bywają i to jest też niesamowite, bo trzy gatunki pingwinów, jakie gniazdują na Wyspie Króla Jerzego, czyli wspomniane pingwiny Adeli albo Adelki, pingwiny białobrewe i pingwiny maskowe, nie są dość duże. One mają wysokość około 70 cm, ale potrafią być niesamowicie waleczne. Zwłaszcza jeżeli bronią gniazda, do którego na przykład nieopatrznie się zbliżyliśmy, to wtedy rozkładają te swoje małe skrzydełka i potrafią syczeć, wydawać taki bardzo charakterystyczny, ostrzegawczy skrzek, który wyraźnie sugeruje intruzowi, że ma się oddalić i zostawić pingwiny w spokoju.
A uchadka antarktyczna jak wygląda?
Uchadka antarktyczna to jest, jak wspomniałam, właśnie nie foka, bo często się myli jakby te dwa rodzaje zwierząt. Akurat jeden gatunek uchadki występuje na Wyspie Króla Jerzego. Różnią się od fok tym, w jaki sposób się poruszają, ponieważ są bardzo szybkie na lądzie. Mają inną budowę płetwy ogonowej czy przednich płetw, na których mogą się podnieść. Nie są takie tłuste jak foki, ponieważ warstwę izolacyjną nie stanowi tłuszcz, tylko gruba sierść chroniąca przed zimnem. No i na przykład mają charakterystyczne zewnętrzne małżowiny uszne, których foki nie mają. One są dość śmieszne, ponieważ wydają takie psie dźwięki, takie podobne do szczekania, warczenia, jeżeli oczywiście człowiek zbliży się za bardzo. A druga rzecz jest taka, że są ciekawskie i też nie do końca rozumieliśmy, kiedy chcą na przykład się pobawić, a kiedy chcą nas przepędzić, więc one na przykład potrafią pobiegać sobie za człowiekiem i wtedy trzeba niestety się nauczyć odpowiedniego reagowania, bo ucieczka nie ma sensu. Kiedy jesteśmy na takim grząskim terenie, nie jest tundra, czy kamienie, jakieś kamienista plaża, po której się poruszamy, nie ma szans ucieczki przed uchadką, więc trzeba niestety stawić jej czoła. My mieliśmy taki system, że wystawialiśmy kijek trekkingowy przed siebie i uchadka się zatrzymywała na długość kijka. I to było bardzo dobre, ponieważ jakby nie ośmielała się podchodzić bliżej, a dla nas dość komfortowe, bo zapewniające bezpieczeństwo.
Zwierzęta są tam gospodarzami. Ładna jest Zatoka Escura.
Piękna. Piękna, to jest jedno z ładniejszych miejsc, jakie tam się znajdują. I jeszcze jest taka bardzo ciekawa wysepka Dufajel, która znajduje się na środku tej zatoki. No i to już jest takie porównanie niewymyślone przeze mnie, bo to już nawet od wielu osób je słyszałam, że to jest grzbiet smoka, który kiedyś zatonął albo wynurzył się z morskich głębi. I faktycznie ona ma taki bardzo charakterystyczny kształt, właśnie jakby jakiś potwór morski wysunął grzbiet. Jest dość wąska, wysoka, o takiej bardzo szpiczastej, starczącej do góry grani. Bardzo ładne są na przykład lodospady, które spadają do Zatoki Escury, jeśli już o tym mówimy. Na przykład jest lodospad Dery, lodospad Rościszewskiego, to są oczywiście polskie nazwiska polskich badaczy, którzy są związani z Antarktyką, czy na przykład są w okolicy takie też czapy lodowe, kopuły lodowe na przykład Arctowskiego, czy kopuła lodowa Warszawa, z której te lodospady spływają, takie olbrzymie właśnie wodospady lodowe, można powiedzieć. To są kawałki lodowca, ale w formie takich właśnie lodowych wodospadów, które wpadają do Zatoki Admiralicji, czy właśnie do Zatoki Escury. Robi to naprawdę imponujące wrażenie. Natomiast, jak wspominałam, że w okresie zimowym zdarza się, że zatoka może zamarzać, to akurat była taka sytuacja, że przez tydzień Zatoka Escura była na tyle zamarznięta, że można było w miarę bezpiecznie przejść na nartach w głąb tej zatoki, co normalnie nie jest możliwe, ponieważ na wysokości lodospada Dery kończy się taka trasa bezpieczna, po której można się poruszać po lądzie. Potem zaczynają się takie głębokie zatoki, zaczynają się właśnie lodospady i nie da się dalej przedostać. Chyba, że na przykład popłyniemy wtedy łodzią w głąb zatoki, no to możemy zobaczyć, co jest w głębi. Natomiast faktycznie mnie udało się tam troszeczkę dalej pójść na nartach i to było właśnie też ciekawe doświadczenie, bo jednak człowiek cały czas z jednej strony widzi te krajobrazy codziennie i ktoś by powiedział, że to jest nudne, bo one są takie same, ale właśnie te warunki pogodowe, czy na przykład, nie wiem, opady śniegu, wszystko powoduje, że to się zmienia, że ten krajobraz dla mnie się zmienia i jednak nawet możliwość pójścia na nartach w miejsce, w które wcześniej nie mogłam się dostać, już powoduje, że jest ten element fascynacji, jakiegoś odkrycia czegoś nowego.
Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. What's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay.
Podróże przez świat.
Jedna z cech charakterystycznych Arstowskiego to latarnia morska.
Latarnia morska, która w dodatku jest jedyną, chyba jeśli dobrze pamiętam, oficjalną latarnią morską poza granicami naszego kraju. I ona jest też wpisana na mapę Locji, jest punktem orientacyjnym dla statków, które wpływają do Zatoki Admiralicji. Stąd właśnie załoga stacji ma obowiązek dbania o to, aby ta latarnia była sprawna, aby świeciła 24 godziny na dobę.
Kiedy w Polsce puszcza się wianki na rzekach i szuka kwiatu paproci w święto Kupały, albo obchodzi noc świętojańską, na półkuli południowej obchodzi się święto środka zimy. W Antarktyce rozpoczyna ono astronomiczną zimę. Hucznie obchodzone jest to święto właśnie tam?
Tak, jest hucznie obchodzone. Oczywiście to też zależy od załogi stacji, w jaki sposób chcą ją spędzić. Natomiast jest to święto ogólnoantarktyczne. Wszystkie stacje wysyłają sobie życzenia, na przykład jakieś filmiki. My na przykład z tej okazji zorganizowaliśmy jakieś gry, zabawy. Graliśmy na przykład w Twistera. Na szczęście część osób regularnie uprawiała stretching, więc ten Twister nam jakoś w miarę wyszedł, aczkolwiek w pewnym momencie już musieliśmy zaprzestać, bo groziło tam jakimś pokręceniem czy postrzyknięciem. Ale oczywiście też okazja, żeby zrobić coś dobrego do zjedzenia, upiec jakieś ciasto. I to, co jest jeszcze takie ciekawe, co ma taki wymiar ogólnoantarktyczny, to to, że jest festiwal filmów antarktycznych w tym czasie organizowany i trzeba w ciągu 24 godzin nagrać film, który ma zawierać 5 wylosowanych, określonych wcześniej przez komisję elementów. W tym roku, w którym myśmy zimowali, akurat nasz film w ogóle zajął pierwsze miejsce, jeśli chodzi chyba o najlepszy montaż, trzeba było zawrzeć takie elementy jak hud modelki, dźwięk wydawany przez słonia, stetoskop, cytat "Niech moc będzie z tobą" i mityczną postać, mityczne stworzenie. No więc mieliśmy 24 godziny na to, żeby coś takiego przygotować i faktycznie później to się tam przesyła. Oczywiście oni biorą pod uwagę organizatorzy, którzy też są akurat na Antarktydzie, bo to ze stacji McMurdo amerykańskiej. Mają świadomość, że te filmy niekoniecznie szybko mogą do nich dotrzeć, bo na przykład internet satelitarny zawiedzie. No ale oczywiście wysyła się to i później jest konkurs, głosuje się na najlepsze filmy, jest kilka kategorii. Więc to też jest dość ciekawy konkurs.
Takim ogólnoantarktycznym świętem jest też Dzień Antarktyki. Przypada 1 grudnia na pamiątkę podpisania w 1959 w Waszyngtonie traktatu antarktycznego, który normował zasady wykorzystania zasobów naturalnych Antarktyki. A pamięta pani ekstremalną drogę krzyżową tam właśnie?
Tak, to właściwie była taka inicjatywa prywatna, ponieważ tak. Jakby to akurat kwestia wyznania nie jest kwestią jakby też determinującą, czy ktoś pracuje w stacji, czy nie pracuje. I faktycznie parę osób się w to włączyło, więc to oczywiście miało taki wymiar symboliczny. Na pewno była to kwestia naszych osobistych potrzeb, ponieważ no, w takich miejscach raczej no, nie ma możliwości, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, pójścia do kościoła, czy porozmawiania z księdzem, więc to bardziej miało taki wymiar symboliczny, duchowy. Natomiast na przykład jakby też kogoś ciekawiły takie kwestie, to na Spitsbergenie na przykład w czasie nocy polarnej są wizyty Norwegów, około 3 wizyt też w zależności od możliwości logistycznych, gdzie przyjeżdża do stacji polski ksiądz. Więc też jest taka możliwość, że na przykład jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś rozmowy, jest jak najbardziej taka opcja. Natomiast też w obu stacjach są takie miejsca też symboliczne, związane z religią, mianowicie na Półwyspie Wilczka na Spitsbergenie, niedaleko polskiej stacji jest krzyż, który został tam wbudowany w 1982 roku. Natomiast przy stacji Arctowskiego są tuż przy latarni morskiej. Są 2 takie drewniane kapliczki, też takie symboliczne, więc jeżeli właśnie ktoś potrzebuje ciszy, odosobnienia, można sobie tam pójść w dowolnej chwili.
Sometimes our hearts get broken, but keep them open, 'cause when it comes, you can never be ready. Let it all out.
Sometimes our hearts get broken, but keep them open.
Proponuję, żebyśmy jeszcze na koniec porównali naszą stację do innych stacji tam w Antarktyce. Odwiedziła pani inne stacje, na przykład amerykańską, zwaną Copacabana.
Tak, tylko że akurat to może niekoniecznie jest dobra skala porównawcza, ponieważ akurat Copacabana jest stacją w ogóle letnią i ona właśnie, taka baza letnia, gdzie jest zaledwie jedno pomieszczenie mieszkalne, jest kuchnia i tam przyjeżdżają naukowcy dosłownie na okres 2 tygodni. A i tak korzystają z całego zaplecza logistycznego stacji artystowskiego, ponieważ no tam na przykład na stacji Copacabana łazienki nie ma. Oczywiście to jest jedna z bardzo wielu stacji amerykańskich, bo Amerykanie faktycznie są potentatem, jeśli chodzi o ilość stacji badawczych w tej części świata. Jest jeszcze stacja peruwiańska, to jest stacja letnia, stacja, która przez całe lato funkcjonuje, więc ona jest dość ciekawie zbudowana, również składa się z takich kontenerów mieszkalnych. Natomiast stacja brazylijska, która znajduje się właśnie, już jak wspominałam, 10 km od stacji polskiej, no to już jest bardzo nowoczesna stacja. Oni w ogóle w tym momencie są na etapie dość takim zaawansowanym budowania nowego budynku, ponieważ w 2011 roku był tam pożar i przez pewien czas wszyscy przebywali w takich, ciężko nazwać to prowizoryczną bazą, ponieważ ona i tak była świetnie zorganizowana i bardzo nowoczesna. Niemniej jednak właśnie teraz ten nowy budynek powstaje, więc tutaj jeśli chodzi o na przykład porównania z tymi stacjami, albo też jeśli chodzi o inne stacje, takie jak na przykład Bellinghausen rosyjski, czy argentyńska Karlini, ja tam nie byłam, ale widziałam zdjęcia, więc nasza stacja plasuje się, można powiedzieć, gdzieś po środku, że są stacje starsze, które mają troszeczkę gorszą infrastrukturę, które artystowski jest jednak lepiej wygląda w porównaniu z tamtymi miejscami. Natomiast są też stacje bardzo nowoczesne, które już naprawdę są wyposażone w bardzo dobrej klasy sprzęt badawczy czy sprzęt logistyczny. Ja myślę, że stacja artystowskiego jest na dobrej drodze w tą stronę, ponieważ tak jak wspominałam, teraz będzie budowany nowy budynek. To się też wiąże z bardzo dużą inwestycją, taką jak kupno sprzętu logistycznego, badawczego. To cały czas jest realizowane, ale no myślę, że w najbliższym czasie to osiągnie już taki naprawdę bardzo, bardzo fajny poziom.
Brazylijczycy, o których wspomnieliśmy, pewnie nigdy nie widzieli wcześniej śniegu tam przybywając.
Tak, przyznali się niektórzy do tego, że dla nich to był szok, kiedy przyjechali do Antarktyki. My z kolei, większości, nasza grupa nie miała wcześniej styczności z Brazylijczykami takiej bezpośredniej, podobnie jak oni z Polakami, więc z małymi wyjątkami oczywiście. Także to w ogóle była bardzo ciekawa relacja, która była pełna takich obserwacji też kulturowych, socjologicznych. Bardzo mile wspominamy kontakty z grupą brazylijską. No i było też takich dużo, dużo ciekawych różnic, które się rzucały w pierwszej kolejności w oczy, na przykład to, że w stacji brazylijskiej mężczyźni, bo kobiety to jakby jest oczywiste, bardzo lubią śpiewać, tańczyć. No u nas na przykład niekoniecznie. U nas panowie nie byli tacy chętni, że jak ktoś włączył muzykę, to już zaczynali tańczyć, trzeba było ich namawiać, więc na początku Brazylijczycy tego kompletnie nie mogli zrozumieć. Dlaczego jest na przykład spotkanie, impreza, a wy nie tańczycie? No więc trzeba było tłumaczyć, że potrzebujemy troszeczkę więcej czasu.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Dagmara Bożek-Andryszczak.
Bardzo dziękuję.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer.